Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Józef Mehofer, genialny malarz, witrażysta, grafik, autor Dziwnego Ogrodu czy Słońca Majowego, uczeń Jana Matejki. Tadeusz Waśkowski, malarz, uczeń z kolei Mehofera, kuzyn Stanisława Wyspiańskiego. Jan Raszka, rzeźbiarz, malarz, grawer, medalier. Jego najbardziej znany pomnik, czwórka legionowa, stoi w Kielcach. Karol Frycz, malarz, scenograf i reżyser teatralny, reformator i współtwórca nowoczesnej polskiej scenografii. Jeden z filarów działającego w krakowskiej Jamie Michalika kabaretu Zielony Balonik. Wreszcie Wojciech Kossak. Malarz, specjalizujący się w obrazach o tematyce historycznej i batalistycznej, wraz z Janem Styką, współautor Panoramy Racławickiej, wielbiciel koni, które z zapałem i znawstwem malował, i pięknych kobiet, które z zapałem i znawstwem malował. Syn Juliusza, malarza, ojciec poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec, mistrzyni literackiej satyry. Ta niepełna zresztą lista artystów świadczy po pierwsze o tym, że przełom XIX i XX wieku to bujny rozwój sztuki, a szczególnie malarstwa polskiego. Po drugie, że Kraków w tamtym czasie był malarskim centrum polskiego wszechświata. I po trzecie, że bardzo dobry gust miał Mieczysław Iwański, urodzony w Krakowie, a zmarły w Szczecinie kolekcjoner, który do tych wszystkich i wielu, wielu innych wspaniałych artystów pisał, by zamówić u nich dzieła sztuki. Przed nami kolejna postać z bogatej kolekcji korespondencji Mieczysława Iwańskiego.
Rozmowy nieuczesane. O Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Dziś chcielibyśmy porozmawiać o Konstantym Laszczce, rzeźbiarzu, malarzu, grafiku, profesorze, rektorze Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To jest jeden z korespondentów.
Ja jeszcze zanim pan Marian, bo widzę, że przeczytał te listy od deski do deski i mógłby do poważnego pisma napisać tekst, korektę niektórych rzeczy związanych z życiem Konstantego Laszczki. Ja chcę taką ogólniejszą uwagę powiedzieć, w nawiązaniu chociażby do zbioru, który zgromadził niedawno zmarły doktor
Milkiewicz.
Tak,
Roman Milkiewicz.
Jest coś niedobrego w tym jednak, że współczesne czasy skasowały tą wielopokoleniową rodzinę. Bo jeżeli wdowa zostaje w domu wypełnionym obiektami kolekcjonerskimi, jak u pana doktora świętej pamięci Romana Milkiewicza, to ona sobie musi odpowiedzieć na pytanie, co dalej z tym całym zbiorem? Czy jestem w stanie go udźwignąć? Bo jeżeli nie ma nikogo z bliskich, który razem mieszka, to chociażby z uwagi na samą siebie w tym wypadku, myślę tutaj perspektywą wdowy, trzeba coś z tym zrobić, bo ja nad tym nie zapanuję i trzeba się wyprowadzić z tego wielkiego domu gdzieś tam dalej. Ja myślę, że to jest jeszcze też taka niedobra cecha współczesności, że w takiej sytuacji zasoby gromadzone przez poprzednie pokolenia, one siłą rzeczy muszą ulegać rozproszeniu. Jest to niedobre zjawisko, zjawisko, które redukuje kolekcjonerstwo tylko i wyłącznie do jednego pokolenia. Później z tym się już muszą takie dziwne rzeczy dziać, że ono trafia w kolejne. A chcę jeszcze powiedzieć, że z tym trafianiem w kolejne inne, obce, że tak powiem, ręce, to jest tak, że krąg ludzi, którzy byliby zainteresowani podobnymi obiektami, on niestety ale maleje. I tu mamy takie rzadkie zjawisko, chcę jeszcze powiedzieć, rzadkie zjawisko dzisiaj współcześnie, że to przetrwało od pradziadka do prawnuka. I dopiero w tej chwili prawnuk z jakichś tam powodów, między innymi za moją namową, pokazuje to światu, bo to, że trafiło to w nasze ręce, czyli pana Mariana i moje, że te listy ujrzały światło.
Ale teraz mówimy o kolekcji pana
Mieczysława Iwańskiego.
Tak, że te listy kierowane do pana Mieczysława Iwańskiego ujrzały światło dzienne, bo wydaje mi się, że jest to, nie powiem, że nadzwyczajne, no, ale na pewno niebanalne znalezisko, tak to określę, prawie archeologia, dotycząca no, ludzi z pierwszej, no bo tak ten termin piłkarski mi się sam nasunął, z pierwszej ligi polskiej sztuki, polskiego marazma, rzeźby i tak dalej. I przykładem jest właśnie pan Konstanty Laszczka, o którym pan Marian wszystko już wie.
Ale zaraz. To ja nie jestem ani antykwariuszem, ani historykiem, a teraz wszystko na mnie.
Proszę podjąć te rękawice.
Boksu też nie uprawiałem, no ale...
To tak ja chyba... raczej myślałam w kategoriach rycerza.
Rycerza, tak. Wyzywało się na pojedynek. Muszę powiedzieć, że te listy, które pisał, poznamy tylko odpowiedzi pana profesora Konstantego Laszczki. Odpowiedzi na listy wysyłane do niego przez pana Mieczysława. Ponieważ to jest taka stara, co tam przedwojenna, jeszcze sprzed I wojny światowej, ba, sprzed wojny francusko-pruskiej jeszcze szkoła, czyli pokolenie takie, to w każdym nowym liście nawiązuje się do tego, co było w liście osoby prowadzącej korespondencję. I muszę powiedzieć jeszcze jedno, ponieważ dostałem do przejrzenia 22 listy pana Konstantego. Mówię, Boże, ile to mi zajmie czasu. Mając cały czas w pamięci te listy, te rękopisy, które też sprzed wielu lat oglądam i powiem tak, w szkołach niemieckich nie uczono chyba kaligrafii, bo odczytać rękopis niemiecki z XIX wieku to jest duży problem. Natomiast tu powiem jedno, zanim tu pan Wojtek przejmie głos.
Dzisiaj... Nie, no bo glossę prostującą do tego, co pan przed chwilą powiedział a propos kaligrafii u Niemców.
Kaligrafii. Panie Wojciechu, użyliśmy tak lekkomyślnie słowa kaligrafia. Ja chciałbym powiedzieć, że pewnie dzisiejsi młodzi ludzie nie tylko nie przestrzegają tych prawideł kaligrafii, ale oni nawet może nie wiedzą, co to słowo oznacza. Bo dla próby spytałem kolegów mojego syna, to zrobili okrągłe oczy. Kali co? A ta glossa a propos kaligrafii niemieckiej? No przynajmniej ja trafiałem na takich, co widocznie już, mieli pałę
już od razu
z kaligrafii.
Mówię, od razu mówię, ja nie chcę tam wchodzić w historię tego pisma odręcznego niemieckiego. Ale to pismo odręczne niemieckie, ono wzięło rozbrat z tą klasyczną majuskułą rzymską, czyli z tym wzorem liter pisanych. Powiedzmy, że jeszcze podczas odrodzenia. Niemcy, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, w tej swojej megalomanii i w tym dążeniu do tego, żeby się wyróżnić od całej reszty Europy, że my nie do końca tacy łacińscy, wymyślili sobie coś takiego jak te... Umownie już nie będę wchodził, jak to wyglądało, w to pismo tak zwane gotyckie. Tak. I ono było naprawdę zmorą, bo ja pamiętam to swoje rozczytywanie listów Elizy Radziwiłł, jak ona pisze w języku niemieckim tym cholernym gotykiem, że trzeba tam nad jednym zdaniem siedzieć, Bóg wie jak długo, a już w języku francuskim czy polskim pisze normalnie fajną czcionką łacińską. I większość historyków tej chwili, nawet niemieckich, ma kłopoty z odczytywaniem tego odręcznego pisma, bo jeszcze jak doszło do tej pierwszej fazy nacjonalizmu niemieckiego epoki wilhelmińskiej, to oni jeszcze specjalnie podkręcali tą różnicę pomiędzy pismem łacińskim i pismem gotyckim. I to trwało praktycznie rzecz biorąc do czasów hitlerowskich, bo Hitler w pewnym momencie dopatrzył się w tym piśmie gotyckim wpływów hebrajskiego, wobec powyższego uznał, że może tutaj kryć się jakaś taka krecia robocia Żydów. W związku z tym natychmiast kazał przenieść z pisma tego gotyckiego na łaciński. Ja się wcale nie dziwię, że pan Marian jak czyta o tych swoich ukochanych Kalwinach, jak oni nie piszą normalnie tą czcionką francuską, czyli naszą.
Ale to jest francuskie listy z tamtego okresu są do odczytania. Oczywiście odręczne pismo zawsze to jest indywidualna sprawa, ale Francuzów się czyta. Natomiast wpisy po niemiecku
są bardzo trudne do odcyfrowania.
To jest jak wieża gotycka.
Cała nasza nadzieja, mówię nasza, bo pan Wojciech też pewnie ma ten problem z niemieckimi rękopisami. Czytałem taką publikację pana profesora Guta z Archiwum Państwowego w Szczecinie. Powstaje program komputerowy, analiza odręcznego pisma i w tym może jakaś nadzieja. Ale na razie są to próby na takim ostrym poligonie. Zobaczymy, jak sobie sztuczna inteligencja z tym poradzi.
Ale wracając do pana Konstantego.
No właśnie.
Pan Konstanty... Skoro już Francja padła, to ja jako, co prawda, nie jakiś specjalny frankofil, ale jednak Francję w życiorysie pana profesora Konstantego Laszczki trzeba wymienić. Przez 6 lat studiował w Paryżu u wielu różnych mistrzów. Przywiózł z tej Francji taki sposób rzeźbienia nawiązujący do Augusta Rodin, ale jednocześnie do ogródka pana Wojciecha. Ulubiony temat. Rola polskiego ziemiaństwa w rozwoju kultury, zdolności, talent pana profesora Laszczki został odkryty właśnie przez rodzinę ziemiańską, rodzinę Ostrowskich. W miejscu, gdzie urodził się i mieszkał w dzieciństwie przyszły pan profesor. I to ich pieniądze spowodowały, że został pokierowany tak, żeby się uczył i chyba nawet mieli swój udział państwo ostroscy w tym stypendium paryskim.
Jednak późniejszy profesor Laszczka pochodził z takiej już zasobnej rodziny.
Zasobnej,
relatywnie, ale... jeżeli chodzi o poziom zamożności polskiej wsi w owym okresie, bo to jednak byli karczmarze. Ich było na trochę więcej stać, aniżeli na zwykłego, prostego czyli popańszczyźnianego chłopa. Ale ile takich talentów gdzieś zginęło, bo po prostu nie było tego oka pańskiego. To już nieco mówię jak stary socjalista, który by pomógł w awansie społecznym. Awansie społecznym i nie tylko intelektualnym, a również kulturowym takim młodym ludziom jak Konstanty Laszczka.
No to trzeba powiedzieć jednak, że on tak bardzo samotny tam nie był. Po powrocie z Paryża trafił najpierw do Warszawy, ale stamtąd na zaproszenie samego Fałata, Juliana Fałata, przyjechał do Krakowa, zaproponowano mu profesurę w Akademii Sztuk Pięknych, a za jakiś czas, bo po 5 czy 6 latach, trafił do Krakowa w 1905 roku, a w 1911 wybrano pana profesora Laszczkę rektorem. Tak nawiasem mówiąc, przeglądając tą korespondencję, jeszcze w drugiej połowie lat 40. jedna z kopert, w którą pan profesor Laszczka włożył list skierowany do pana Mieczysława, była kopertą z nadrukiem rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To zostało tak przekreślone.
Oj, pan Marian leje miód na moje serce, bo to zdecydowanie podnosi wartość tej korespondencji. Dziękuję panie Marianie za tego typu znalezisko.
Takie ciekawostki podkreślają, ale niestety do tej korespondencji, zanim ona trafiła do pana, dorwał się jakiś młody filatelista, bardzo musiał być młody filatelista, wyrywał znaczki z kopert, przez co one straciły nie tylko urodę, ale i informacje, bo datownik pocztowy czasem rozstrzyga o tym, kiedy list był wysłany, do jakiego okresu życia pana
profesora. Wartość dokumentacyjna była bardzo obniżona i ponadto wartość kolekcjonerska. Ale jeszcze, panie Marianie, jedna uwaga do tego wszystkiego, co pan mówi a propos Fałata i ściągnięciu Laszczki na późniejszą Akademię Sztuk Pięknych. Bo to był bunt młodych, panie Marianie. Oni się zbuntowali przeciwko Matejce, naszemu wielkiemu Matejce, który robił to figuratywne malarstwo, robił bitwę pod Grunwaldem, nie? Gdzie tam czasami brakowało perspektywy, ale te postaci były tak pięknie namalowane, że głowa boli, tylko dobrze było, jakby one były... To jest taki obraz, jakby on się składał z portretu.
No ale mimo wszystko Matejko na medale na wystawach paryskich zdobywał.
No tak. Ale oni już
obrazy
byli...
bez perspektywy.
Oni już byli po tej szkole francuskiej, nie? Po tej szkole impresjonistycznej, z której się wywodził symbolizm i Fałat, chciąc, że tak powiem, odnowić to uprawianie malarstwa i sztuk plastycznych w Polsce, postawił na takich ludzi właśnie jak Konstanty Laszka, którzy tego nowego ducha kontra Matejce, wyraźnie trzeba to powiedzieć, bo oni się przecież jakby z mistrzem nie zgadali i go po cichu obgadywali jeszcze za jego życia, co było zbrodnią.
Możliwe, bo jak przeglądałem, w jakie grono pan profesor Laszczka trafił, to zaprzyjaźnił się, no zaczniemy od Wyspiańskiego, bo to wtedy była bardzo kluczowa postać, ale po przyjacielsku portretowali pana Konstantego Laszczkę i Mehofer, i Wyczółkowski, i tam jeszcze pewnie paru innych. On z kolei się też odwzajemniał, stworzył takie rzeźbiarskie portrety. Niektórzy twierdzą, że około 100 nawet powstało. Ja doszukałem się tylko tych takich najbardziej znanych, że i Fałata, i Ruszczyca, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego, no odwzajemniał się widocznie za te malowane portrety. Taki poeta Zenon Przesmycki.
Muszę przerwać panu Marianowi. W pana oczach, Marianie, maluje się taka tęsknota za tym Krakowem początku XX wieku.
Ja nie jestem Krakus.
Za tym zapyziałem, jakby to powiedzieć, w kończę do tego i zapyziałej prowincjonalnej Warszawki. Tam się działo. Tam przecież spotykali się ci wszyscy ludzie.
Poznaniacy Warszawki też nie kochali.
Nie, ale była, wie pan, zatęchła wręcz w tamtym okresie. Takie rzeczywiście prowincjonalne, rosyjskie miasto. W stosunku do centrów kultury polskiej. Myślę tutaj o Krakowie. I równolegle Lwowie, to było. Ja rzeczywiście, jakbym miał wybierać epokę.
Gdzie się toczyła akcja moralności pani Dulskiej,
no Boże,
a propos zatęchłych...
Już pani tutaj szczęść mi wyskakuje, no, bo zaraz bym musiał z panią polemizować, ja uważam, że postawa pani Dulskiej była bo jak najbardziej właściwa i niepotrzebnie ulegała krytyce. Dobra, ale nie o tym mówiliśmy, bo ja bym się dobrze odnalazł w jednym i w drugim świecie. I zarówno w świecie, zarówno w tym świecie lekko rozpustnym, o którym tutaj pan Marian mówi, ale tak elegancko, tej strony twórców, natomiast nie, co robili wieczorami i w nocy?
No, wiadomo. Ale...
Malowali. Malowali, no, i rzeźbili.
Przecież to byli młodzi ludzie. Jak profesor Laszczka wrócił z Paryża, jeszcze w ogóle nie myślał, że będzie profesorem, to on jeszcze nie miał 30, więc to był młody człowiek. No, tam w Warszawie się ożenił, a tak nawiasem mówiąc, dobrze wychowali państwo Laszczkowie dzieciarnie. Czworo dzieci mieli, wszyscy znaczące postacie w historii społeczeństwa polskiego.
Może dlatego, że się tak ożenił, że miał to czworo dzieci, to też o czym świadczy. Mało jest takich skandali i skandalików z udziałem profesora Laszczki. Bo się jakoś tak z tego, co mnie tam wiadomo, ja już nie mam tej wiedzy jakiejś aktualnej, ale chyba on był poza tym głównym nurtem. No chociażby jak Przybyszewski, który rzeczywiście demoralizował Kraków jak mógł na wszelkie możliwe sposoby. Oczywiście przypominając samego Boja Szaleńskiego, który jakoś mu tam
sekundował. Ale to nie znaczy, że pan profesor Laszczka nie cenił kobiet. Był pierwszym rektorem Akademii, który dopuścił do studiów,
no, do czego?
W owej
do pozowania?
Uczelni studentkę.
Nie, no ja myślałem, że tu pan mówi o pozowaniu, panie Marianie. Pan mówi o tym, że studentkę dopuścił.
Bo nie, no więc nie był jakimś antyfeministą. Był raczej człowiekiem otwartym na nowe trendy.
No bo wbrew temu, co mówią polskie skrajne feministki, to u nas jednak, wie pan, ten szacunek do kobiet był zawsze. I również w tego typu rzeczach, jak dopuszczenie kobiet do studiowania. W Polsce
no, na
było
pewno nie
bardzo
zawsze.
Wcześnie.
Nie zawsze,
o, już.
No, nie zawsze.
A co? A mamy o prawach wyborczych dyskutować? Nie, bo zejdziemy z drogi, którą wytyczy nam profesor Laszczyk.
Stosunkowo wcześnie, rzeczywiście w 1918, tak, prawda, tak, wprowadzone. Rzeczywiście, ale nie o tym chcieliśmy rozmawiać i rozumiem, że to właśnie panu profesorowi, rektorowi zawdzięczamy to, tak, że kobiety mogły studiować.
Tak. We Francji było to zamknięte dla kobiet, w Polsce było otwarte.
Malarstwo.
Dzięki decyzji profesora.
On na krakowskiej uczelni był tym, który jako pierwszy zdecydował się na taki krok.
Czego dotyczy korespondencja? I pewnie pytanie, kto ją zaczął, jest pytaniem retorycznym, bo to chyba jednak pan Mieczysław
zdecydowanie tak
wysłał do pana Konstantego, do profesora Laszczki list, ten pierwszy.
Taki list wysłał i muszę powiedzieć, że to przy poprzedniej naszej rozmowie wspominaliśmy, gdzie kto mieszkał, że ten magiczny Kraków i to, co się w tym Krakowie fajnego działo. Powiem, że ten Kraków magiczny zadziałał i w przypadku pana profesora, bo na odwrocie kopert adresowanych przez pana profesora Laszczkę był adres z czasów wojny, ulica Komorowskiego 7. Sprawdziłem, kto to był ten Komorowski. To był Bolesław Komorowski, znany krakowski lekarz, działacz społeczny, bardzo zasłużony dla również opieki nad dziećmi. I kiedy zmarł w styczniu 1936 roku, jeszcze przed wojną, ulicę mianowano właśnie jego imieniem. I ta kamienica istnieje do dzisiaj. Okazuje się, że to była kamienica całego tego rodu Laszczków, bo w sumie to była bardzo rozległa rodzina. Pracownia mistrza była na parterze, tak na prawo od wejścia, jak się patrzy na front kamienicy. A nad wejściem jest płaskorzeźba autorstwa właśnie profesora i przedstawia żubra. Nie wiem, do tego nie dociekłem, dlaczego akurat żubra, ale żubr w całej okazałości piękny. Na jednym z listów, tych, które potem już oglądałem, też uchowała się jakaś kartka, widocznie z archiwum, gdzie arkusz papieru był sygnowany pieczątką z żubrem i krótkie KL, czyli tak jak to dawniej się znaczyło, skąd pochodzi papier, z jakiego miejsca list został wysłany, czyli kamienica Laszczków i to godło żubrowe jest.
To oczywiście brało się z pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, kompleksów jednak profesora Laszczki, niesłusznie, bo tam same herbowe towarzystwa, a on co? Syn karczmarza. Coś nie
no
tak.
To
i on
co?
Jak tego żubra wymyślił, to on wymyślił jako godło całego plemienia Laszczków. I tym było praktycznie rzecz biorąc wiele rzeczy jego, tym godłem tego żubra było sygnowane, nawet jego pracę, nawet jego
tym
twórczość artystyczna tym żubrem czasami była sygnowana, jak nie chciał tam czegoś maznąć, to po prostu tego żuberka wyrysowywał albo przybijał i to było z własnego nadania jego własne szlachectwo. Nie zdążył wystąpić do cesarza Franca Józefa, bo pewno tytuł jakiegoś barona dałby mu w uznaniu zasług, a tak się skończyło Austro-Węgry w 1918 roku, nie było komu przyznawać tych tytułów.
Ale to jest arystokracja ducha, proszę państwa.
Ważniejsza o wiele, o wiele, o wiele.
Ale jest i na tej kamienicy współczesna tablica pamiątkowa, bardzo okazałych rozmiarów. Jak myślicie państwo, komu jest poświęcona?
Laszczce. Nie?
Mówiliśmy o tych magicznych powiązaniach co do miejsc w Krakowie. Zacytuję z pamięci treść tej tablicy. W tym domu w lipcu 1941 roku odbyło się założycielskie spotkanie tajnego teatru rapsodycznego z udziałem Karola Wojtyły. W tej kamienicy na Komorowskiego 7. Patrzcie, jak się wszystko plecie w tym życiu.
Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.